Rozdział 11. Ostrze w ciemnościach. Gdy hobici w gospodzie pod rozbrykanym kucykiem w Brie przygotowywali się do snu, nad Baklandem zalegały ciemności, a mgła snuła się w rozpadlinach i nad rzeką. Dom w ustroni stał cichy. Grubas Bolger ostrożnie uchylił drzwi i wyjrzał na dwór. Przez cały dzień lęk rósł w jego sercu coraz większy, tak że wieczorem Grubas nie mógł sobie znaleźć miejsca ani uleżeć w łóżku. W bezwietrznej nocnej ciszy czaiła się jakaś groźba. Grubas wpatrywał się w pomrokę i nagle zobaczył czarny cień sunący pod drzewami. Furtka otwarła się jakby sama i bez szmeru ponownie zamknęła. Strach chwycił hobbita. Cofnął się i długą chwilę stał drżąc w sieni. Wreszcie zatrzasnął i zaryglował drzwi. Noc trwała. Miękko, ledwie dosłyszalnie, zadudniły na ścieżce kopyta przeprowadzanych chyłkiem koni. Przy furtce zatrzymały się, a trzy czarne postacie, trzy cienie nocne wśliznęły się do ogrodu. Jeden podszedł do drzwi, dwa stanęły po obu rogach domu. Zamarli tam niby cienie głazów, a tymczasem noc zwolna upływała. Dom i nieruchome drzewa jakby na coś czekały, wstrzymując oddech. Lekki powiew zaszeleścił wśród liści, gdzieś daleko zapiał kogut. Mijała zimna godzina przed świtu. Postać u drzwi poruszyła się. W ciemnościach tej bezksiężycowej i bezgwiezdnej nocy błysnęło dobyte ostrze, jakby ktoś obnażył z osłon lodowate światełko. Pod głuchym, ale ciężkim uderzeniem drzwi się zachwiały.
— W imię Mordoru otwierać! — zawołał wysoki, groźny głos.
Pod drugim uderzeniem drzwi ustąpiły i runęły do wnętrza. Belki pękły, rygle prysnęły. Czarne postacie błyskawicznie skoczyły do sieni. W tej samej sekundzie wśród pobliskich drzew zagrał róg. Jego głos rozdarł noc jak płomień buchający ze szczytu góry.
— Pobudka! Gore, gore! Do broni!
Grubas Bolger nie próżnował. Kiedy spostrzegł czarne cienie sunące przez ogród, zrozumiał od razu, że musi umknąć przed nimi albo zginie. Umknął więc przez tylne drzwiczki, a potem ogrodem i polem. Biegł mile z okładem, nim dotarł do najbliższego domu i tam padł na progu.
— Nie, nie, nie! — krzyczał. — Nie, to nie ja! Ja go nie mam!
Długa chwila upłynęła, nim ktoś zdołał zrozumieć, o co mu chodzi. Wreszcie sąsiedzi pojęli, że wróg wdarł się do Baklandu, że jakaś straszna napaść ze starego lasu zaskoczyła kraj. A wtedy zaczęli działać, nie tracąc dłużej ani chwili.
— Gore! Gore! Gore!
Brendybakowie grali na rogu sygnał alarmowy, który ostatni raz słyszano tutaj 100 lat temu, kiedy to podczas srogiej zimy białe wilki przeszły po zamarzniętej Brandywinie.
— Pobudka! Pobudka!
Z dala odezwały się w odpowiedzi inne rogi. Alarm się szerzył. Czarne postacie wybiegły z domu. Jedna z nich w pędzie upuściła na progu płaszcz Froda. Na ścieżce znów zadudniły kopyta. Konie przeszły w galop i wkrótce tentent przegrzmiał i zginął w ciemnościach. Wokół ustroni grały rogi. Rozlegała się wrzawa i tupot spiesznych kroków. Ale czarni jeźdźcy umknęli jak burza w stronę północnej bramy.
Niech sobie pohałasują, małe hobbity. Sauron zajmie się nimi później.
Jeźdźcy mieli na razie inne zadanie. Wiedzieli już, że dom w ustroni jest pusty, że pierścień wywieziono gdzieś dalej. Stratowali wartę przy bramie i opuścili granice Shire'u.
Noc jeszcze była wczesna, gdy Frodo ocknął się nagle, jakby go zbudził jakiś szmer, czy może czyjaś obecność. Zobaczył obieży świata, który czujnie wyprostowany siedział w fotelu. W jego oczach odbijał się blask płomieni, bo ogień na kominku, świeżo widać podsycony, palił się jasno. Ale obieży świat nie drgnął, nie dał Frodowi żadnego znaku. Frodo wkrótce znów usnął, lecz znowu szum wiatru i tętent galopujących koni zakłócił mu sen. Wiatr jak gdyby wirował dookoła domu i wstrząsał ścianami, a gdzieś bardzo daleko ktoś rozpaczliwie dął w róg. Frodo otworzył oczy. Z podwórka gospody dobiegło jego uszu wesołe pianie koguta. Obieży świat rozsunął zasłony i z łoskotem otworzył okiennice na oścież.
Szary brzask wschodzącego dnia wypełnił pokój, chłód ciągnął od otwartego okna. Zbudziwszy hobbitów, obieży świat zaprowadził ich zaraz do sypialni. Na jej widok uświadomili sobie, jak dobrze zrobili, słuchając rady tego przewodnika. Wyłamane okna trzaskały na wietrze, firanki łopotały, łóżka były w straszliwym nieładzie, a rozdarte wałki poniewierały się na ziemi. Z brązowej, wełnianej wycieraczki zostały tylko strzępy. Obieży świat natychmiast pobiegł po gospodarza. Nieborak pan Butterbur miał minę zaspaną i przerażoną. Nie zmrużył oka przez całą noc, jak twierdził, lecz nie słyszał żadnych hałasów. — W życiu mi się nic podobnego nie zdarzyło — krzyczał, wznosząc ze zgrozą ramiona — żeby moi goście nie mogli spędzić nocy w swoich łóżkach. I takie porządne wałki zniszczone. I w ogóle wszystko, do czego to dojdzie? — Do ciężkich czasów — rzekł obieży świat. — Ale na razie odzyskasz spokój, skoro nas się stąd pozbędziesz. Wyjeżdżamy natychmiast. Nie troszcz się o śniadanie, byle co łykniemy i przekąsimy je nie siadając do stołu. Za parę minut będziemy spakowani. Pan Butterbur wybiegł, żeby dopilnować siodłania kuców i przynieść jakąś przekąskę. Wrócił jednak po chwili zrozpaczony. Kuce zniknęły. Ktoś w nocy otworzył stajnię i wypuścił nie tylko kucyki Meriego, lecz również wszystkie wierzchowce, jakie były w gospodzie. Nowina przygnębiła Froda. Jakże mogli liczyć, że na własnych nogach dostaną się do Rivendell, ścigani przez nieprzyjaciół na koniach. Równie dobrze mogliby się wybierać na księżyc. Obieży świat długą chwilę milczał, przyglądając się hobbitom tak, jakby ważył ich siły i odwagę. — Kucyki nie pomogłyby nam umknąć przed końmi — powiedział wreszcie, jakby czytając w myślach Froda. — Tymi drogami, które zamierzam wybierać, niewiele wolniej idzie się pieszo. Ja zresztą i tak miałem iść. Martwię się tylko o prowiant i sprzęt. Nigdzie po drodze stąd do Rivendell nie dostaniemy nic do jedzenia, prócz tego, co będziemy mieli ze sobą. A trzeba wziąć spore zapasy, bo może się zdarzyć zwłoka albo konieczność nadłożenia drogi i zboczenia daleko od prostego szlaku. Ile gotowi jesteście dźwigać na plecach? — Ile trzeba — odparł Pipin. Był markotny, lecz usiłował wmówić sobie, że jest bardziej zahartowany niż wygląda i niż się czuje. — Ja mogę dźwigać za dwóch — oświadczył zuchowato sam. — Czy nic się nie da zrobić? — zwrócił się Frodo do gospodarza. — Czy nie znalazłoby się we wsi pary lub chociaż jednego kuca, żeby załadować bagaż? — Nie moglibyśmy ich najmować, ale kupilibyśmy — dodał niepewnie, bo nie wiedział, czy mu starczy pieniędzy. — Wątpię — odparł strapiony pan Butterbur. — Tych kilka kucyków nadających się pod wierzchy, jakie Bri posiada, stało w mojej stajni. Te, jak wiadomo, zginęły. Poza tym zwierząt pociągowych, czy to koni, czy kuców, jest u nas bardzo mało i nikt nie ma ich na zbyciu. Ale zrobię, co się da. Poślę Boba jak najspieszniej, żeby przepytał się wszędzie. Tak, niechętnie zgodził się obieży świat. Trzeba spróbować. Obawiam się, że bez jednego przynajmniej kucyka nie damy sobie rady. To wszakże przekreśla wszelkie nadzieje na wczesny wymarsz i na wyśliźnięcie się stąd ukradkiem. Jak gdybyśmy otrąbili swój odjazd. Niewątpliwie tego sobie właśnie tamci życzyli. Jest w tym jednak okruch pociechy, rzekł Mary. A nawet miejmy nadzieję więcej niż okruch, bo czekając na kuca możemy spokojnie zasiąść do śniadania. Wołajcie zaraz Nowa. Ostatecznie zmarudzili z górą 3 godziny. Bob wrócił z wiadomością, że ani z miłości, ani z chciwości nikt w okolicy nie chce sprzedać konia lub kucyka, z jednym jedynym wyjątkiem. Bill Fern jest, jak się zdaje, skłonny do rokowań. — To stara zagłodzona szkapa — powiedział Bob. — Ale o ile dobrze znam Billa, nie odstąpi jej taniej niż za potrójną cenę, bo wie, w jakim panowie są położeniu. — Bill Ferny? — spytał Frodo. — Czy to aby nie nowy podstęp? Może ta bestia ucieknie z powrotem do niego z całym naszym dobytkiem, albo pomoże nas wytropić, czy coś w tym rodzaju? — Nie wiem — rzekł obieży świat — ale nie wyobrażam sobie, żeby jakiekolwiek zwierzę raz wyzwolone zechciało wrócić do tego człowieka. Myślę, że to raczej dodatkowy pomysł łaskawego pana Billa. Zachciało mu się powiększyć jeszcze w ten sposób zysk z całej awantury. Boję się raczej tego, że to biedne stworzenie zdechnie lada chwila.
Ale nie mamy wyboru. Ile on żąda?
Bill Ferny żądał 12 srebrnych groszy, co stanowiło co najmniej 3-krotną cenę kucyka w tych stronach. Kuc okazał się kościstym, zagłodzonym, apatycznym zwierzakiem, ale zdychać, jak się zdawało, jeszcze nie zamierzał. Pan Butterbur za niego zapłacił i ofiarował Meriemu gotówką 18 srebrnych groszy jako odszkodowanie za stracone wierzchowce. Był człowiekiem uczciwym i zamożnym, na miarę tego kraju. Ale 30 srebrnych groszy stanowiło dla niego poważny ubytek. Tym boleśniejszy do zniesienia, że to Bill Ferny go okpił. Jak się okazało, nie wyszedł na tym w końcu źle. Później bowiem wyjaśniło się, że naprawdę skradziono jednego tylko konia. Inne zwierzęta wypłoszono ze stajni, czy może one same w panice się rozbiegły, ale i po kilku dniach znaleziono je błąkające się w różnych zakątkach Bri. Kucyki Mariego uciekły na dobre, lecz dały dowód wielkiego rozumu, bo skierowały się na wzgórza i odszukały Pulpeta. Przebyły więc czas jakiś pod opieką Toma Bombadilla i dobrze im się działo. Gdy jednak do uszu Toma doszła wieść o wydarzeniach w Bri, odesłał on kucyki panu Butterburowi, który tym sposobem zyskał 5 pięknych wierzchowców za bardzo umiarkowaną cenę. Kuce w Bri musiały ciężej pracować, ale Bob obchodził się z nimi jak najlepiej. W ostatecznym obrachunku można by powiedzieć, że wygrały szczęśliwy los, skoro ominęła je ponura i niebezpieczna wyprawa. Ale też nigdy nie poznały Rivendell. Na razie jednak pan Butterbur nie wiedział jeszcze tego wszystkiego i uważał swoje pieniądze za stracone bezpowrotnie. Miał ponadto inne kłopoty. Gdy bowiem pozostali goście zbudzili się i dowiedzieli o napadzie na gospodę, powstał nie lada zamęt. Podróżni z południa, którym zginęło kilka koni, głośno oskarżali gospodarza, póki się nie wydało, że jeden z ich własnych kompanów zniknął również tej nocy. Nie kto inny, lecz zezowaty wspólnik Billa Ferny. Zaraz też całe podejrzenie padło na niego. Jeżeli zadajecie się z koniokradem i wprowadzacie go do mojego domu, rzekł z oburzeniem pan Butterbur, powinniście z własnej kiesy zapłacić wszystkie szkody, zamiast krzyczeć na mnie. Idźcie i spytajcie Billa Ferny, gdzie się podziewa ten wasz szacowny przyjaciel. Nikt jednak nie przyznawał się do przyjaźni z zezowatym człowiekiem i nikt nie mógł sobie przypomnieć, gdzie i kiedy dołączył on do kompanii. Po śniadaniu hobici przepakowali worki i zgromadzili większe zapasy, przewidując podróż dłuższą niż pierwotnie planowano. Dochodziła już godzina 10, kiedy wreszcie mogli ruszyć w drogę, ale o tej porze całe osiedle już huczało podnieceniem. Sztuczka Froda, zjawienie się czarnych jeźdźców, kradzież koni, a w dodatku wieść, że strażnik zwany Obieży Światem połączył się z tajemniczymi hobbitami. Wszystko to składało się na sensację, która mogła wypełnić kilka ubogich w zdarzenia lat. Większość z mieszkańców Bri i Stedl, a nawet sporo obywateli Skomp i Archet, zgromadziło się na drodze, żeby zobaczyć wyjeżdżających hobbitów. Goście z rozbrykanego kucyka cisnęli się w progu gospody i w jej oknach.